Was serdecznie, z tej strony Damian Kloczewski na kanale Zrozumieć Nieruchomości w ramach Radia Kontestacja. Dzisiaj tak nietypowo, może niecodziennie nawet, bo będziemy rozmawiać z Marcinem Zakrzewskim o tym, jak inwestować w garaże. I to jest o tyle unikalna forma, że nie tyle popularna w Polsce, ale jak się okazuje też daje zarobić. I jest alternatywą do wszelkich innych, które są tutaj omawiane na moim kanale. Więc właśnie z Marcinem przestudiujemy. Ja wypytam go, jak sobie radzi z tym biznesem i w ogóle, żeby zainspirował Was też do tego, na ile się da, bo jest to ciekawa forma do mieszkań, do gruntów, więc staramy się ująć tutaj jak najwięcej różnych opcji do tego, żebyście wiedzieli, że w garaże również się da inwestować. To zaczynamy. Witam Cię serdecznie, Marcinie.
Witam serdecznie Ciebie, Damianie, i wszystkich słuchaczy kontestacji.
Marcinie, to może na początek. Jak to się zaczęło i skąd taki pomysł, że w ogóle te garaże i taka koncepcja na swój biznes?
Wiesz co, to się wszystko zaczęło, tak jakoś się potoczyło. Przypadkiem, można powiedzieć. Mianowicie skończyłem studia wyższe, pełna głowa pomysłów, jak tutaj się realizować gdzieś tam na rynku pracy. No i pierwszy taki styk z rzeczywistością, który w jakiś sposób dał do zrozumienia, że no tak jak sobie myślisz, to nie jest tak fajnie. W związku z czym postanowiłem wyjechać troszeczkę za granicę. Wyjechałem do Anglii, tam podjąłem pracę dosyć ciekawą. Pojawiły się takie pierwsze dosyć sensowne zarobki. No i pracując w tej Anglii, tak, odkładając te pieniądze, one wiadomo, to się gromadziły, ale w pewnym momencie przyszło takie zapytanie, mam te pieniądze, ale co dalej, tak? W związku z tym gdzieś tam w wolnym czasie zacząłem na internecie poszukiwać odpowiedzi, co zrobić z jakąś tą sumą pieniążków. No i klasyka, myślę, jak w większości przypadków tutaj, Robert Kiyosaki, tak, bogaty ojciec, biedny ojciec, zaczęło się od tej książki, która po prostu wpłynęła na to, że całą serię Kiyosakiego przeczytałem i to zaczęło zmienić troszeczkę mój punkt widzenia na finanse i w ogóle na możliwość inwestowania, jak to wygląda i tak dalej. Pojechałem sobie na urlop, przyleciałem tutaj do Polski. A w trakcie urlopu zakupiłem anonsy, nie wiem, tego kujawsko-pomorskim, bo z tego województwa pochodzę. Zacząłem czytać po prostu jakieś tam ogłoszenia, tak? Ceny nieruchomości mniej więcej, jakie są, co jest na rynku, tak po prostu te książki dały mi takiego bakcyla, żeby to w jakiś sposób zacząć weryfikować. No i natknąłem się na takie dosyć ciekawe ogłoszenie w miasteczku 15-tysięcznym między Toruniem a Grudziądzem, po prostu, które znałem, jest to moje miasto rodzinne, miasto Wąbrzeźno, być może ktoś ze słuchaczy wie, być może nie, jeżeli nie, to można sobie gdzieś tam na mapie odszukać. Trafiłem na dosyć ciekawe ogłoszenie, gdzie ktoś chciał sprzedać działkę. Ja ten teren dosyć dobrze znałem. Wiedziałem, że z jednej strony tej działki są pobudowane bloki, z drugiej strony działki nowe bloki się budują, więc po prostu stwierdziłem, że zakup tej nieruchomości może mieć ogromny potencjał. Tak? Trzeba tutaj nadmienić, że była to ziemia rolna, która została wydzielona na parcele, czyli o powierzchni 3000 metrów w kwadracie, czyli dosyć takie sensowne ułożenie tej działki, ale ona posiadała już uchwalony miejski plan zagospodarowania przestrzennego, tak? Czyli ja już potencjalnie kupując tą działeczkę wiedziałem, co tam ewentualnie może w przyszłości powstać, tak? Szczerze mówiąc, może inaczej, bo powiedziałem, że kupując, jak to w ogóle doszło do transakcji, to też taka tutaj zaraz wam opowiem słuchaczom i tobie, Damianie. Co jeszcze? W planie tym zostało po prostu ustalone, że z obydwóch stron działki, z której nie ma bloków, ma i droga. Więc to całkiem tak jakby mnie zmotywowało, żeby skupić się na tej działeczce i w jakiś sposób tutaj ją pozyskać. Koszt nie był jakiś tam wielki, tak, tej działki, aczkolwiek później wam powiem, jaka to była kwota. To po prostu no, na te czasy to były tak małe pieniądze, że po prostu grzechem by było jej nie kupić, tak?
A kiedy to
Na,
było?
a wiesz co, to było 2009 rok. Celem zakupu tej działki po prostu miało być tak jakby zainwestowanie pieniążków i trzymanie tej ziemi, żeby później w przyszłości ją z jakimś tam zyskiem sprzedać, tak? Taki był pierwotny cel. Natomiast tutaj pracując w Anglii, tu był jeszcze jeden problem. Ja formalnie nie mogłem być właścicielem nieruchomości, ponieważ tam nie było jeszcze podpisanej tego porozumienia między Polską a Anglią, tam tak zwane bodajże, o ile dobrze pamiętam, Centrum Zainteresowań Życiowych, czyli jeżeli byłbym właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości w Polsce pracując w Anglii, jestem zobowiązany odprowadzać podatki tutaj z pracy w Anglii, tu w Polsce, tak? W związku z czym troszeczkę zacząłem gdzieś tam telefonicznie ustalać z rodzicami, no i przekonałem rodziców, że jest to warta inwestycja i po prostu warto kupić tą działkę. Tak, rodzice dokonali zakupu. Szczerze mówiąc, początkowo gdzieś ta kwota inwestycji wychodziła w tą działeczkę około 70 tysięcy złotych. Ostatecznie kupiono ją za 20 parę tysięcy z racji takiej, że pan, który był właścicielem tej działki, to był Włoch, który prowadził jakiś tam biznesik typu pizzeria i tak dalej w tej mieścinie. Posiadał też jakąś tam ziemię, jakieś mieszkanko, ale nagle chciał wyjechać z Polski i bardzo, ale to bardzo mu zależało, żeby jak najszybciej tutaj po prostu pozbyć się tych wszystkich swoich rzeczy, czyli biznesu i tych nieruchomości i po prostu chciał wyjechać z rodziną na stałe do Włoch. Po powrocie można powiedzieć, że rodzice w pewnym sensie, to znaczy przyjechałem już na stałe do Polski i rodzice, nie biorąc ode mnie pieniędzy, po prostu tą działkę mi przekazali tak jakby w darowiźnie, tak? To tutaj, no to tak fajnie wyszło, bo pieniążki, które gdzieś tam zarobiłem, nie musiałem w jakiś sposób, miałem o kwotę tak jakby tej działki, no więcej pieniążków do myślenia, co dalej zrobić. No i teraz sytuacja wygląda następująco. Ja cały czas myślałem, jak tą działkę sprzedać, tak? Mówię, tak sobie myślałem, żeby iść może do tych osób, które gdzieś tam budują te bloki, zaoferować im kupno i tak dalej. Ale na swojej drodze spotkałem takiego człowieka, znajomy moich rodziców, bardzo, bardzo taki człowiek przedsiębiorczy, który też prowadził kilka firm i troszeczkę tak rozmawiamy. Mówię, że mam działeczkę, że chciałbym ją sprzedać, może pan ma kogoś, kto chciałby pod jakiegoś dewelopera, pan zna, dosyć sensowna i tak dalej. On też znał tą mieścinę, bo też tam w jakiś sposób swego czasu działał i mówi: słuchaj, ja, to jest taka moja rada, ty musisz zrobić wszystko, żeby tą działkę tak zagospodarować, żeby ona ci przynosiła pieniądze. Sprzedać ty ją możesz zawsze i pamiętaj jeszcze jedną rzecz, że wszystko, każdą kwotę, którą zainwestujesz w infrastrukturę tej działki, to będzie wielokrotność, tak jakby przy sprzedaży, tak? No i po prostu zacząłem myśleć, co można zrobić na tej działce, w jaki sposób można spowodować, żeby ona co miesiąc przynosiła jakieś pieniążki, tak? Biorąc pod uwagę, że z jednej strony jest blok, z drugiej strony stoją bloki, z drugiej strony bloki się budują w pobliżu, gdzieś w promieniu 500 metrów, jest tych bloków około 10-11. Tak? Taki pomysł mi przyszedł, żeby zacząć tutaj stawiać w jakiś sposób garaże, że tych samochodów jest tyle, że po prostu widząc, co się dzieje, nawet jakieś przepychanki między kierowcami, tak? Ktoś tam mówi, a to było moje miejsce, a to już nieważne, bo ty odjechałeś, ja też muszę gdzieś zaparkować. Tak po prostu ten pomysł trafił mi do głowy i postanowiłem go realizować. No ale teraz jest sytuacja, pomysł pomysłem, ale trzeba to w jakiś sposób zweryfikować, tak? Czy inwestycja tego typu ma jakiś tam większy sens. Więc taka moja praktyczna metoda, którą w jakiś sposób sam sobie wymyśliłem. Po prostu zacząłem o różnych porach dnia, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy, w święta. czy to było rano, po południu, czy wieczorem, zacząłem chodzić i liczyć samochody w promieniu 500 metrów, ile tych samochodów jest. I to mi dało dosyć sensowną odpowiedź, bo się okazało, że minimum tych samochodów w osiedlach poupychanych stoi około 100, maksymalnie około 180 samochodów. Więc to mi dało taki dosyć fajny obraz, że po prostu no, jest całkiem sensowny pomysł, tak? Kolejnym takim elementem, który pozwolił mi tak jakby jeszcze bardziej potwierdzić, że ten pomysł jest dosyć sensowny, było podchodzenie do tych osób, które parkowały i po prostu pytać się w sensie takim: dzień dobry, ja po prostu tutaj niedługo się wprowadzam na to osiedle, tak? Wie pan co, mam samochód, ale mam problem. Czy tutaj w ogóle jest możliwość gdzieś w pobliżu wynajęcia jakiegoś garażu? Tak? Odpowiedź oczywiście była taka, jaka była, czyli że po prostu nie, proszę pana, tutaj nie ma garaży. Ja sam z chęcią bym taki garaż gdzieś tam pozyskał, ale nie mam możliwości. Tak, czyli tutaj to było kolejne takie potwierdzenie. Co jeszcze? Na tym nowo powstającym osiedlu, tuż za moją działką, okazało się, że za samo miejsce parkingowe pod blokiem trzeba było zapłacić około, to był koszt 50 zł, tak, że osoba mogła wjechać na teren osiedla, ona miała przy miejscu postojowym swój numer rejestracyjny i to w jakiś sposób było tylko dla niej przeznaczone, tak? Nikt inny nie mógł wjechać. Był jakiś nadzorca tego osiedla, który gdzieś tam, jeżeli stwierdził, że jest inny numer rejestracyjny na danym miejscu, wzywał Straż Miejską, tak? I w jakiś sposób ta osoba, która nie na tym miejscu, mimo że ono było puste, to w jakiś sposób tutaj były sytuacje typu blokada i tak dalej, kara dla tego kierowcy, tak? A oprócz tego, w pobliżu tego osiedla, ten deweloper, który budował te bloki nowo powstające, wybudował też taki parking dwupoziomowy, można powiedzieć. Tam chyba było 18 stanowisk u góry, 18 stanowisk na dole, z czego koszt tak jakby parkowania w tym parkingu, tak, czyli można, no garaż, nie jest to garaż, tak, jest to po prostu możliwość parkowania pod dachem, o. To koszt wynosił około 96 zł miesiąc, za miesiąc parkowania, a oprócz tego taka osoba użytkująca musiała wpłacić temu właścicielowi w granicach 1700 zł kaucji. I to tak po prostu widząc, że mimo wszystko, że te miejsca pod tym blokiem są płatne i one są zajęte, że ten parking mimo tak ogromnych kosztów tutaj, gdzieś poniesienia kosztów kaucji, tak, i poniesienia około 100 zł kosztów miesięcznego parkowania, dała mi jeszcze takiego większego bakcyla do działania i jednak potwierdzenia się, że to jest bardzo sensowny pomysł. Więc to tutaj tak jakby w kwestii zweryfikowania rynku, czy akurat to było sensowne.
Ale zobacz, jak badałeś ilość tych garaży, które możesz zamieścić na swojej działce względem potencjału, jaki jest wokół tego osiedla, to teraz jak kalkulowałeś, ile jesteś w stanie takich garaży postawić w stosunku do aut, które tam potrzebowały tego? Bo tak naprawdę no, każdego się nie pytałeś, czy chce pan wynająć i tak dalej. Czy każdy kierowca, kto tam na stałe parkował, dał ci
Tak.
jakiś znak, że miałeś mniej więcej, nie wiem, 80% orientacji i taką ilość planujesz, bo wiesz, że to się zapełni?
Więc tak, ja planowałem na tej działeczce postawić około 30 garaży. Garaży blaszaków, takich popularnych tutaj w Polsce, tak? Dlaczego może blaszaki, to też później powiem z mojego punktu widzenia, oczywiście, tak? Natomiast troszeczkę ta rzeczywistość wyszła inaczej i działka ogólnie jest przeznaczona pod 70 garaży. Dlaczego? To też później powiem, jak to wyszło, że aż taka ilość, tak? Więc mówię, plany były troszeczkę inne, rzeczywistość troszeczkę to inaczej zweryfikowała. Projekt jest w chwili obecnej na 70 sztuk takich stanowisk i po prostu realizujemy sobie powoli to, widząc, jakie jest zapotrzebowanie. No to myślę, że w przeciągu 3 lat jestem w stanie te 70 garaży tutaj zapełnić. Wiesz, weryfikując tutaj oczywiście możliwość wynajmu, ja zawsze zakładam 80%. Czyli jeżeli na przykład 70 docelowo stawiam, to tak jakby koszta, czy też jakiś przepływ cash flow, tak? Tutaj liczę pod kątem 80%. Jeżeli będzie więcej, to będzie super. Może być troszeczkę mniej, ale te 80% to jest taki wyznacznik, czy mi się opłaca dalej, tak jakby tą inwestycję tutaj rozwijać, tak?
Marcin, a jeszcze jedno takie pytanie a propos samej działki, bo wspomniałeś, że to jest działka rolna
Tak.
i teraz czy przepisy, które
Tak.
są według prawa, jeżeli tutaj działamy, co do użytkowania takiego terenu, to umożliwiały ci postawienie takiej ilości garaży, czy nawet takiego planu bez przekształcania tej ziemi?
No i właśnie tutaj mamy ten moment, kiedy się zaczynają formalności i cała tak jakby cała przeprawa z urzędami i tak dalej, tak? Więc tutaj powiem tak. Ziemia rolna, którą uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie funkcja podstawowa tej ziemi było jako budownictwo wielorodzinne. Funkcje uzupełniające działki to były lokale użytkowe w połączeniu z budownictwem wielorodzinnym. Ja, mając na uwadze, w ogóle przystępując tak, do realizacji, najpierw wszelkie możliwe źródła, które mogłem, czyli nie wiem, gdzieś tam jacyś znajomi, projektanci, osoby, które gdzieś tam no, potrafią odczytywać, tak, czy nawet gdzieś ktoś, kto pracował w urzędzie i umiał interpretować tak jakby te przepisy, ja w jakiś sposób tutaj próbowałem dociec, czy w ogóle robiąc projekt, to mogę sobie na coś takiego pozwolić. I wymyśliłem coś takiego, bo jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Funkcja podstawowa budownictwo wielorodzinne, funkcja uzupełniająca lokale użytkowe w połączeniu z budownictwem wielorodzinnym, ale jest jeszcze coś takiego jak warunki urbanistyczne dla określonego terenu. I ja się właśnie tutaj skupiłem na tych warunkach urbanistycznych. Warunki urbanistyczne dla hektara 20, gdzie między innymi jest moja działeczka, dopuszcza garaże dla samochodów osobowych. I ja tutaj, skupiając się na tych warunkach urbanistycznych, chciałem po prostu tak jakby się do tego w szczególności odnieść, tak? No i zaczyna się po prostu ta cała perypetia, może nie perypetia, ale przeprawa, tak? Więc pierwsze, co zrobiłem, mając już taką wstępną informację, że jednak, no tutaj wiesz, ten plan, to on tak tutaj raczej ci nie pozwoli pobudować tych garaży, bo to są tylko warunki urbanistyczne i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze co, poszedłem w ogóle do burmistrza miasta i przedstawiłem mu jasno swoją wizję tak jakby zagospodarowania tej działki. Tutaj moja taka rada, jeżeli idziemy do urzędu i idziemy i powiemy, no bo wie pan, bo ja mam działkę i ja coś tam chciałbym na niej zrobić, to no ciężko nam będzie, ale jeżeli idziemy do tego urzędu i my mamy konkretną argumentację, dlaczego, jaki to po prostu będzie wizerunek, jak to wpłynie na tak jakby może na dany region miasta, w którym załóżmy ta inwestycja by powstała, tutaj już jest troszeczkę inny, tak jakby inny tok analizowania przez urzędników. Muszę powiedzieć, że naprawdę trafiłem na bardzo kompetentnych urzędników, na bardzo osoby, które chciały pomóc. One też widziały swój cel w tym i tutaj też ta pomoc ze strony urzędów no, pozwoliła mi to w jakiś sposób zrealizować, tak? Ja argumentując, dlaczego ja chcę zagospodarować tę działkę akurat tymi garażami, mówiłem w ten sposób, że po prostu w chwili obecnej jest to jakaś tam ziemia rolna. Ja podatku rocznie do miasta odprowadzam 120 zł, tak, za 3000 metrów. Jeżeli ja postawię garaże, miasto tutaj ma zwiększoną korzyść w sensie większych podatków. Wpłynie to jakiś na wizerunek osiedli, miasta w ogóle, tak? Bo tych samochodów będzie mniej w tych osiedlach. To też również może zwiększyć jakieś tam bezpieczeństwo, ponieważ osoby starsze i jakieś małe dzieci no, są mniej narażone tak jakby na potencjalne potrącenie w przypadku jakiegoś pożaru czy dojazdu karetki. Jeżeli mniej samochodów jest przy osiedlach, w osiedlach jest większe prawdopodobieństwo, że uda się to w jakiś sposób tutaj, no jak to powiedzieć, zabrakło mi słowa, w jakiś sposób, czy ugasić ten pożar, czy przynieść pomoc, tak? No i tak w zasadzie argumentując, burmistrz miasta powiedział: tak, wie pan co, ja widzę w tym sens. I tutaj, jeżeli pan będzie potrzebował pomocy ze strony miasta, to proszę przyjść i będziemy tutaj wspólnie analizować, co ewentualnie można by było i w jaki sposób tutaj pana wesprzeć w tej inicjatywie, tak?
A nie zaproponowali ci czasem, że kilka garaży postawią na swój koszt?
A wiesz co? Nie, nie, tego akurat nie, ponieważ nie wiem, czy bym chciał, wiesz, czy bym poszedł na taki układ, powiem ci tak. Jeżeli ja za ziemię rolną płaciłem podatku rocznego, jak już wspomniałem, 120 zł, nagle przy pierwszym szeregu, gdy postawiłem pierwszy szereg, w szeregu jest 14 sztuk garaży, ziemia automatycznie się zmieniła przekształciła na ziemię budowlaną, plus tak jakby podatek za te garaże. To łącznie ja odprowadzam w tym roku podatku od nieruchomości do Urzędu Miasta w wysokości 3040 zł.
Ale
Czyli.
właśnie, bo tutaj jeszcze ci wejdę tylko może chwilę, bo kwestia podatkowa przy właśnie garażach blaszanych, czy ona jest taka sama, jak porównywałeś, czy porównywałeś w ogóle? Jak na przykład ja mam mieszkania w Poznaniu i do nich niektórych są przypisane właśnie miejsca postojowe w hali garażowej. I za te na przykład 14-15 metrów kwadratowych jest stawka 7 zł tam z hakiem za metr kwadratowy przy podatkach. Jest to o wiele wyższa stawka za taki właśnie metraż, można powiedzieć, no niemieszkalny lokal, niż w przypadku mieszkania. I teraz, czy taka sama stawka obowiązuje właśnie takie blaszane garaże?
Tak. Dlaczego? Bo ja mam projekt i jest to zakwalifikowane jako budynki niemieszkalne.
No dokładnie.
Wiesz, czy jest to budynek, czy jest to budowla, czy jest to budynek gospodarczy, to wszystko ma tak jakby swoje odzwierciedlenie i swoją interpretację i ja tutaj też mówię na podstawie swoich tak jakby doświadczeń współpracy z danym urzędem w danym regionie, być może w innym regionie Polski, jeżeli ktoś tam ze słuchaczy chciałby się zainteresować sprawą, może być odmienna interpretacja, prawda? Bo może to być potraktowane jako budowla, gdzie tylko od 2% wartości płacimy. Tak? Czy budynek, no budynek gospodarczy raczej nie, bo o co chodzi? Budynek jest w momencie trwałego związania z gruntem. Tutaj co? Mamy jakąś podstawę, płytę betonową i te garaże blaszaki są przytwierdzone kotwami, tak? Na stałe, czyli w każdej chwili ja mogę te kotwy wykręcić, przesunąć o 1 centymetr i one już de facto z punktu widzenia prawa stoją w innym miejscu i można to potraktować jako tymczasowy obiekt budowlany, czyli 180, co 180 dni, też znam takie przypadki, że jest pan, który co 180 dni przesuwa o centymetr po prostu właśnie takie blaszaki i cały czas jest to chyba od 2 czy 3 lat, on już bazuje na tym, że jest to jako tymczasowy obiekt budowlany, czyli tutaj są różne rozwiązania, aczkolwiek wiesz co, jeżeli jest to w środku osiedla, gdzie ludzie z każdej strony widzą, co się dzieje i tak dalej, ja tutaj w jakiś sposób chciałem to załatwić na tyle legalnie, żeby nie mieć później jakichś problemów, czyli mieć projekt, mieć odbiór inspektora nadzoru budowlanego, to wszystko formalnie załatwić, co po prostu pozwoli mi spokojnie spać, tak? I tutaj myślę, że stąd też tak jakby, bo masz rację, ten podatek jest dużo wyższy niż podatek od nieruchomości, mieszkanie, tak, i tak dalej. No bo to jest kilkukrotnie wyższa stawka, bodajże chyba 60 groszy, dobrze kojarzę, od mieszkania?
Tak, coś koło tego.
No to tutaj można powiedzieć, mamy ponad 10-krotnie wyższą stawkę, tak, nawet tam 12 czy 13-krotnie.
Tak,
Więc
tak.
tak to wygląda.
Marcin, a nie zachwiało ci to rentownością tego biznesu? Bo skoro podatki stanowią jakąś sporą część w skali całego roku, oczywiście skala tego biznesu będzie tutaj miała duże znaczenie, natomiast mimo wszystko skala podatków w skali całego roku jak mówisz, że przekraczasz już ponad 3000 zł, nie wpływa jakoś tam znacząco na obniżenie całej rentowności?
Wiesz co? Nie, bo ja biorąc pod uwagę, licząc mniej więcej, jaki byłby koszt miesięcznego wynajmu, to znaczy najpierw wiadomo jakieś koszta inwestycji, później na ile mogę sobie pozwolić, biorąc jakiś tam czynsz, tak? To tak jakby no, weryfikowałem sobie, ile w każdym miesiącu z czynszu ja będę musiał tak jakby wyłożyć na utrzymanie tego podatku. Czyli jeżeli 100 zł wynosi czynsz miesięczny, tak? No to mi tam wychodzi, że 15 metrów kwadratowych, bo to są te stanowiska garażowe, są o parametrach 5 metrów długi, 3 metry szeroki, no to 15 metrów kwadratowych razy załóżmy tą stawkę tam około 8 zł, no to jest w granicach 100 zł, to miesięczny tak jakby koszt na rzecz tych podatków to jest w granicach 10 złotych za garaż plus wiadomo grunt, no gdzieś około 15 złotych tak mi wychodzi z jednego czynszu, z jednego pozyskania czynszu przy 14 garażach, bo teraz biorąc pod uwagę, że będzie kolejne 14, na które już są prawie zajęte, bo zostało 5 czy bodajże 6 tylko wolnych stanowisk, bo realizując inwestycje ludzie już sobie porezerwowali, a automatycznie ten koszt podatku rozkłada mi się na więcej garaży, tak? I automatycznie z każdej pojedynczej sztuki ten koszt no, troszeczkę się zmniejsza. Czyli tak jak mówisz, tak jakby zjawisko skali tutaj troszeczkę zmniejsza mi tak jakby koszty podatkowe.
A sam koszt zakupu czy budowy jednego takiego garażu, jak mówimy tak jednostkowo, nie wiem, czy tutaj trzeba też doliczyć projekt na jedną sztukę, czy projekt obejmuje już cały na przykład szereg tych garaży i na sztuki można to wycenić, czy wyceniany jest cały szereg?
Wiesz co, ja ci powiem, bo o ile pozwolisz, ja jeszcze może dokończę ten wątek, bo to jest dosyć bardzo takie ciekawe, odnośnie tak jakby tych perypetii z urzędem, bo tam pewne rzeczy musieliśmy tak po prostu iść w takim kierunku troszeczkę interpretacji prawa i to też tutaj wyjdzie, dlaczego z moich planów 30 garaży nagle 70 sztuk powstało, a to też jest związane z kosztami, tak jak tutaj mówisz.
No jasne,
Dobrze?
jasne. Oczywiście, kontynuuj.
Więc słuchaj, jeżeli ja tam już ustaliliśmy wstępnie z burmistrzem miasta, że fajnie by było ten teren zagospodarować, że miasto będzie miało, no bo wiesz, mając to miasto, jeżeli 120 zł dostawało rocznie, nagle dostaje 3000, no to ten podatek wzrósł o kilka tysięcy więcej dla nich, tak? Procent, bo to tam ponad 1000% to by było 1000, no prawie że 3000% im wzrósł tak jakby przychód z tej mojej działeczki. Ja tak jakby chciałem też przed przystąpieniem do realizacji projektu, chciałem w jakiś sposób tutaj zweryfikować, czy jeżeli już ten projekt zrobię, poniosę pewne koszta, bo to i przyłączę energii elektrycznej i tak dalej, to czy po prostu ja dostanę pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego, bo w starostwie powiatowym jest wiadomo instytucja, która wydaje pozwolenie. No i się okazało, że tam był taki pan, taki urzędnik z krwi i kości, który powiedział absolutnie, tutaj on nie widzi możliwości pobudowania garaży, bo przede wszystkim powinna być tutaj zapewniona funkcja podstawowa, czyli te budownictwo wielorodzinne, a jeżeli już nie można zrealizować, no to ewentualnie funkcja uzupełniająca. Ale tutaj, jeżeli te warunki urbanistyczne w jakiś sposób dopuszczały budowę garaży, zrobiliśmy takie obejście, że napisaliśmy po prostu pismo do urbanistów, którzy ustalali po prostu ten plan zagospodarowania przestrzennego. I dostaliśmy od urbanistów zielone światło, tak że oni dopuszczają tutaj możliwość pobudowania garaży. Warunkiem jest jedna rzecz. Cały teren, czyli cała działka o powierzchni 3000 metrów, musi być zagospodarowana tymi garażami. Czyli patrz, troszeczkę taki dosyć fajny deal mi wyszedł, bo tak, całą działeczkę sobie zagospodarowuję garażami, ale automatycznie dla tego hektaru 20, gdzie między innymi była moja działka, ja już wykorzystałem cały potencjał, czyli żaden inny właściciel w zasadzie nie ma możliwości postawienia garaży, bo cała reszta działek już jest przeznaczona tylko i wyłącznie pod budownictwo wielorodzinne. Czyli w jaki sposób się zabezpieczyłem, tak, że po prostu, żeby jakaś, no, w cudzysłowie konkurencja nie powstała, tak, że ktoś zobaczy, o, fajny biznes, to my też tutaj zaraz obok sobie pobudujemy.
A z drugiej strony wyeliminowałeś też możliwość postawienia garaży nawet prywatnie komuś na posesji.
Tak, jak najbardziej tutaj, wiesz co, teraz jest tak fajnie, muszę jeszcze tutaj wtrącić, że zaraz za moją granicą tacy właściciele działki budują też domki, ale to będą domki w zabudowie szeregowej, czyli na wspólnych ścianach. I oni mówią, jak fajnie, że ty masz tutaj garaże, bo my już nie musimy najemcom zapewniać, bo jak chcą, to za płotem będą mieli i tutaj będą od ciebie mogli wynajmować, tak? Więc to tak jakoś fajnie wyszło, się ostatnio zgadaliśmy i dosyć to sensownie, tak jakby współgrają te nasze realizacje, naszych gdzieś tam zamiarów, zarówno moich, jak i tych sąsiadów. Teraz słuchaj, pytałeś o ewentualne koszta, jak to tam wyglądało, tak?
Dokładnie, no bo to jest na pewno ciekawe pod kątem tej rentowności, jaką tutaj możemy osiągnąć.
Słuchaj, na chwilę obecną moje koszta, które do tej pory poniosłem, to jest 275 tysięcy złotych. Przy czym na chwilę obecną mam postawione 28 garaży, czyli dwa szeregi po 14 garaży. Biorąc pod uwagę koszta, ja tak jak tutaj nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ja jestem początkującym tak jakby inwestorem, ja dopiero wchodzę w ten etap tak jakby uzyskiwania tej wolności finansowej. Dopiero się uczę. Wszedłem w ten temat i tak po prostu na razie go realizuję. Tylko teraz pytanie, czy patrz, Damian, ty masz bardzo duże doświadczenie właśnie w kupnie mieszkań i tak dalej. Przy twojej wiedzy, przy twoim tak jakby, przy twoich możliwościach za 275 tysięcy, ile byłbyś w stanie pozyskać mieszkań i jaki osiągnąć z tego zwrot? Czy jesteś tak może w stanie teraz coś tam wspomnieć słówko, czy tak nie bardzo?
Jeżeli mowa o Poznaniu, bo tam inwestuję, no to przykładowo, patrząc na taką najmniejszą jednostkę na rynku, jaką jest kawalerka w mieszkaniówce, no to za 275 tysięcy można powiedzieć, że no maksymalnie 3 sztuki można by było kupić, jeżeli chodzi o takie dobre okazje. Tak, bo taką wyznajduję, ale standardowo to pewnie dwie, natomiast trzy jestem w stanie.
Ale mówisz z remontem, czy już do takiego użytkowania ostatecznego, czy po prostu sam zakup z kosztami?
Raczej sam zakup, bo remont na pewno gdzieś tam w granicach 15 tysięcy złotych przy takich małych mieszkaniach by kosztował, w zależności od tego, co trzeba by było zrobić. Bardziej się skupmy na zakupie, bo nie wiem, czy w tej kwocie byśmy też się zmieścili z kosztami około zakupowymi, ale zakładajmy, że się zmieścimy, więc to jest samo mieszkanie z kosztem jego zakupu, bez remontu.
Bez remontu, więc słuchaj, ja na chwilę obecną zainwestowałem 275 tysięcy, z czego większość kwoty to była kwota w grunt, czyli tak jakby skarpowania terenu, bo to też może ja troszeczkę później, jeżeli się uda, to takie pewne rozwiązania też mam w trakcie budowy, bo tam mieliśmy troszeczkę perypetii, trafiliśmy na światłowód, który zasila całe miasto, cały powiat, a nawet autostradę A1 w czujniki i w telefony. Więc on szedł przy mojej działce, tak? I tutaj mieliśmy dosyć poważny orzech do zgryzienia, jak to wszystko po prostu zrealizować. Natomiast słuchaj, czyli przy 275 tysiącach inwestycji, ja w chwili obecnej postawiłem 28 sztuk takich garaży.
Czyli tak jednostkowo, jakby podzielić tą kwotę przez ilość sztuk, wyszło mi około 9800 zł, ale również w tej kwocie jest uporządkowanie
Tak,
terenu.
czyli uzyskanie tych rzędnych, wysypanie drogi stłucznia, taka ciekawostka, może podczas skarpowania miałem ilość ziemi, to było 3,5 tysiąca ton.
No to
Tak,
całkiem ładny
półtora
kawałek.
tysiąca ton piachu musiało wjechać na podbudowę, tak jakby około 30 wywrotek 20-tonowych, czy nawet więcej, bo tam nawet około 800 ton gruzu. Czyli to były ilości, gdzie ja pierwszy raz stykając się z możliwością budowania czegokolwiek, dla mnie to były po prostu ogromne, ogromne ilości. Ja w pewnym momencie myślałem, że sobie tutaj nie poradzę z tym wszystkim, patrząc jak te hałdy rosną, tak? I piachu, i tej ziemi, i tak dalej, to naprawdę całkiem fajne doświadczenie. Natomiast słuchaj, tutaj co chcę powiedzieć, ja już tą ziemię mam tak jakby, wiesz, ja już w zasadzie w ziemię nie będę wkładał pieniędzy, tak? Postawienie jednego szeregu, takiego 14-stanowiskowego, to jest koszt około 30 tysięcy. Czyli 14 stanowisk kosztuje mnie 30 tysięcy i teraz biorąc pod uwagę ten tok myślenia, to każde 30 tysięcy zainwestowane daje mi w skali roku, jeżeli jest 100% obłożenie, 1400 zł miesięcznie razy 12, to gdzieś w granicach 16 800, tak? W skali roku zwiększa się tak jakby mój dochód. Czyli początkowy
Odjąć.
wkład jest bardzo ogromny, ale później mniejszy wkład daje mi dużo większy przepływ, ten cash flow, tak?
Tak, no pracuje to wszystko na siebie. Czyli tak jednostkowo taki garaż jesteś w stanie postawić za około 2150 zł.
Wiesz co? No tutaj też troszeczkę, bo może dlaczego blaszaki i jakie normy trzeba w ogóle spełnić, bo to wiesz, bo kwestia była taka, ja to myślałem sobie tak, a jest ta działeczka, ona jest troszeczkę nierówna, tam jest jakaś górka, to przerzucę w dół ziemię, w zasadzie przyjadą, postawią mi takie blaszaczki i będzie to jakoś tam, przyjdą ludzie, wynajmą. Taki był mój tok myślenia. Tak, dopiero w momencie, kiedy ja tak jakby się w ten temat wkręciłem, zacząłem go realizować, no tutaj wyszły właśnie tak jakby pewne sytuacje, no, które trzeba spełnić, te przepisy prawa budowlanego i tak dalej, które są no takie dosyć wymagające, tak? Więc no jakby ci to powiedzieć, może nie wiem, może powiedzieć słuchaczom, dlaczego akurat blaszaki, a nie garaże murowane, bo każdy w jakiś sposób tutaj też to w jakiś no interpretuje, a wiesz, a stawiasz, a może by murowane było lepiej i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no nakreśl te różnice, bo to jest też
Więc
ciekawe.
słuchaj, po moich weryfikacjach dla większości najemców nie ma znaczenia, czy oni będą przechowywać auto w blaszaku, czy w garażu murowanym. Oni po prostu chcą mieć możliwość schować samochód przed uszkodzeniem jakimś tam, tak, jakimś wandalizmem, warunkami atmosferycznymi. Najemcy się cieszą, że oni wstając rano w zimę nie muszą samochodu odśnieżać, że jeżeli akumulator im troszeczkę w zimę no, dostanie popalić, to w jakiś sposób mają możliwość podłączenia sobie do źródła prądu, tak? I słońce w jakiś sposób tam im no, nie uszkadza, czy tam nie wypala tego lakieru, bo i taką opinię słyszałem, że ktoś tam pomalował auto i od słońca po 2 latach gdzieś tam pojawiały się jakieś plamy, przebarwienie i tak dalej. Słuchaj, kolejną takim czynnikiem może odnośnie dlaczego akurat blaszaki, no to czas postawienia, tak? Wiesz, jeżeli przyjeżdża firma i ona w przeciągu 10-12 godzin stawia 14 sztuk tych garaży, a biorąc pod uwagę budowę jednego garażu murowanego, no to ten czas, tak, tutaj liczymy bardziej w miesiącach, a tutaj liczymy w zasadzie w godzinach. Tak? A wiesz co? Kolejnym takim czynnikiem może być też wymiar, bo standard takich blaszaków to jest 3 na 5 metrów. I tutaj to jest taki standard, gdzie swobodnie auto, kombi z hakiem wjedzie na styk, że tak powiem, tak? Ja mam akurat kombi bez haka, no on tak wchodzi dobrze. Kolega ma z hakiem, wchodzi w zasadzie na zamknięcie drzwi, ale jest możliwość, żeby go umieścić. Taki standard garażu murowanego to jest 3,5 na 6,5 plus grubość jakiejś ścianki, tak? Czyli tutaj, biorąc pod uwagę powierzchnię działki, ja na takich blaszaków to ja mogę no, więcej wstawić, tak? No bo zaoszczędzając na każdym garażu pół metra na szerokości i 1,5 metra na długości, no to już tutaj może przy większej inwestycji być dosyć znaczące, tak jakby znacząca ilość może tutaj wyjść nam po całym, tak jakby po całej weryfikacji, po planie zagospodarowaniu terenu. Słuchaj, koszt budowy. No koszt budowy garażu murowanego to systemem gospodarczym, ja to weryfikowałem, to wyszło około 10 tysięcy złotych jednej sztuki, przy czym koszt tak jakby 14 sztuk garaży to jest koszt 30 tysięcy łącznie z instalacją elektryczną. Tak, czyli tutaj mam kolejny argument, tak jakby, że to Wiesz co, kolejnym takim coś, jak zacząłem tak jakby przeliczać to wszystko, czy to jest opłacalne i jak to wygląda, to wyszło mi, że za garaż murowany ten czynsz ja mogę wziąć w granicach 120-150 zł, bo tyle ludzie zapłacą, nie zapłacą więcej. Przynajmniej w tym moim tam regionie, tak? W tym miasteczku, czy też w regionie, gdzie te garaże są. Natomiast koszt blaszaka to jest około 100 do 120 zł. No mój taki miesięczny czynsz to jest 100 zł, bo też uważam, że to powinno być dla ludzi, żeby oni mogli sobie tam po prostu użytkować i tak dalej. Więc blaszaki dają taki wyższy cash flow, tak, przy niższych nakładach finansowych można powiedzieć, bo czyby stawiam blaszaki, czy stawiam garaże murowane, koszta tak jakby niwelacji terenu ponoszę te same.
Marcin, a w przepisach takich budowlanych są zupełnie inne normy pewnie odnośnie blaszaków w stosunku do
Wiesz co,
murowanych.
właśnie, że nie. I może
Aha, czyli
też
jest to samo zupełnie.
słówko, bo to też jest dosyć ciekawe. Tego, co się orientowałem, to rozpatrywałem w różnych kwestiach, tak jak już tutaj gdzieś tam na początku wywiadu naszej rozmowy wspomniałem, właśnie czy jest to budowla, czy jest to budynek gospodarczy, czy tymczasowy obiekt budowlany, czy jest to po prostu budynek niemieszkalny. Tak, tutaj zależy jak to będzie zakwalifikowane. Natomiast słuchaj, jest kwestia tego typu, że garaż musi spełniać następujące warunki. Bez względu, czy jest to blaszak, czy garaż murowany i tak dalej. Najniższy punkt musi wynosić co najmniej 2,2 metra. 2 metry 20 centymetrów, najniższy punkt, tak? Minimalna długość musi wynosić 5 metrów. Minimalna szerokość może być zmniejszona do 2,5 metrów, ale ogólnie takie standardy to jest gdzieś tam od 3 w górę, tak się zaczyna. Jeżeli jest to garaż, to musi posiadać co najmniej jeden punkt poboru prądu i jej minimum jeden punkt świetlny, czyli jakaś tam lampka z żarówką i tak dalej, i tak dalej. Musi posiadać wentylację taki garaż, tak? Czyli tam jest powierzchnia bodajże 0,04 metra kwadratowego. To jest takie minimum, gdzie musi być ta wentylacja. Szerokość, odstęp między czołami musi być odpowiedni. I tutaj były różne kombinacje, bo tam nawet z przepisu wynikało, że minimalny musi być 5,70 m, ale po rozmowie ze strażą pożarną okazało się, że musi co najmniej być 7,50 m, tak? 7,50 m. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest to taki kompleks garaży i załóżmy w którymś garażu zaczęłoby się palić, tak, zapaliłby się samochód, czy tam jakieś paliwo, które jest. Przyjeżdża samochód jakiś bojowy, który gasi pożaru i nie, pożar i nie daj Boże skończyłaby mu się woda, to musi być możliwość wyminięcia się dwóch samochodów straży pożarnej. Czyli to tutaj już te przepisy gdzieś tam przy takiej większej inwestycji są troszeczkę inne, tak? Musi taki garaż, żeby w ogóle garaż był, to musi posiadać instalację odgromową. I w ogóle teren, na którym stoją garaże, czy też teren przeznaczony pod miejsca parkingowe, musi być, jeżeli posiada odwodnienie, to warunkiem koniecznym musi być zabezpieczony przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu, czyli jakiś, nie wiem, wyciek płynu hamulcowego, wyciek oleju, wyciek benzyny, tak, żeby po prostu w jakiś sposób tutaj, no, to nie zanieczyszczało tak jakby podłoża, czy też gruntu już pod tą powierzchnią tutaj nośną, czyli pod tymi drogami i tak dalej. No i tutaj też muszę wspomnieć, że firmy, które tak jakby oferują blaszaki w standardzie, tutaj radzę naprawdę zwrócić szczególną uwagę, bo w rozumieniu przepisów prawa nie są to blaszaki. Znam przykład, gdzie ktoś postawił 25 sztuk i niestety inspektor nadzoru budowlanego odrzucił, po prostu powiedział, że nie ma możliwości, żeby tutaj zakwalifikować to jako garaże. Dlaczego? Ponieważ taki standard, jeżeli spojrzeć w jakąkolwiek ofertę firmy, on wynosi, przód tego garażu wynosi 2,13 m, natomiast wysokość tyłu to jest 1,95 m, ponieważ ten dach jest ze spadem na tył. I jeżeli stawiając coś takiego, jeżeli ktoś sobie stawia na podwórku pojedynczą sztukę, czy tam dwie sztuki, tak, to tam nie ma większego znaczenia. Natomiast tutaj, jeżeli jest to inwestycja, która ma w jakiś sposób, no, przynosić pieniądze, jest to dla ludzi, no tu już musi spełniać właśnie te przepisy, czyli co najmniej te 2 metry i 20 centymetrów w najniższym punkcie. I teraz Słuchaj, bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli ja dzwoniłem do firmy i mówię, proszę panią, no bo ja chciałbym, tutaj będę realizował, poszukuję garaży i tak dalej, ale te garaże, które wy macie w standardzie, to one troszeczkę tych norm nie spełniają. A odpowiedź z większości firm była taka, że wie pan, bo my nie oferujemy garażu, bo w rozumieniu przepisów prawa budowlanego my po prostu sprzedajemy konstrukcję metalową o określonych wymiarach. My to tylko tak potocznie nazywamy, żeby temu nadać jakąś nazwę. Więc tutaj, jeżeli ktoś by realizował, to też radzę zwrócić taką uwagę właśnie na te parametry. Wiesz co, tak się też zastanawiałem, ale dopiero jak już dostałem pozwolenie, czy na przykład nazwa w projekcie, bo ja mam kompleks garaży blaszanych, tak? Czy nazwa na przykład na stanowiska garażowe, czy stanowiska postojowe kryte, czy wiaty zadaszone dla pojazdów pozwolą na przykład obejść przepisy prawa budowlanego. To mówię tak jako ciekawostkę, ponieważ ja się zastanawiałem już po realizacji projektu, natomiast ktoś, kto by zechciał realizować taki pomysł, tak, stwierdzi, że także jest to sens, no to mógłby się tutaj zastanowić, czy z jakimś prawnikiem, czy gdzieś tam w urzędzie się podpytać, czy po prostu taka forma gdzieś tam nazwy projektu, ona pozwoli tak jakby, no troszeczkę te normy tak jakby złagodzić, tak? A wiesz co? Coś miałem na myśli, uciekło mi.
To ja może zapytam się, Marcin, taką rzecz jeszcze. Czy tak jak tam wspominałeś o tych normach różnych, które te garaże muszą spełniać i twoje działania dodatkowe z tym związane, czy te działania, które musisz w ciągu roku też podjąć w takim sezonie zimowym, a one by były związane na przykład z odśnieżaniem tych stanowisk pojedynczych, czy wręcz całej tej drogi dojazdowej, leżą po twojej stronie, czy każdy z tych użytkowników, najemców poszczególnego garażu robi to we własnym zakresie, czy jest do tego zobowiązany w ramach umowy najmu?
Tak,
Jak to
tak.
rozwiązujesz?
Umowę skonstruowałem we współpracy z panią prawnik. Naprawdę osoba, pani prawnik, która zajmuje się, ona się właśnie zajmuje różnego rodzaju spółdzielniami mieszkaniowymi, właśnie jest związana z tym rynkiem nieruchomości, dosyć takie fajne rozwiązania. Ona zweryfikowała tą umowę, bo ja w jakiś sposób sobie nakreśliłem, co ja bym chciał, żeby w tej umowie było. Również ta umowa była badana nawet pod takim zagadnieniem tych klauzul niedozwolonych, tak, żeby akurat ktoś się nie znalazł i tutaj, żeby nie było jakichś tam przepychanek. Natomiast w umowie mam zastrzeżone, że na potrzeby dojazdu oraz wjazdu i wyjazdu z garażu taki najemca jest zobowiązany we własnym zakresie odśnieżyć tutaj sobie no, tą drogę dojazdową, tak? Bo teraz wiesz, żeby nie było sytuacji, ponieważ ja sam wynajmuję garaż blaszak, bo ja mieszkam w Grudziądzu i wynajmuję garaż blaszak i widziałem, przypatrywałem się takim sytuacjom, gdzie był taki pan troszeczkę starszej daty, który tylko w czasie zimy, myślę, że chyba tylko siedzi w oknie i gdy tylko zaczyna padać śnieg, on dzwoni do właściciela. I tutaj już proszę pana, proszę mi odśnieżyć, bo ja zaraz będę wyjeżdżał, tak? Taki najemca, bardzo upierdliwy w cudzysłowie można powiedzieć, dlatego tam, gdzie ja wynajmuję, też to zostało wprowadzone, że we własnym zakresie muszę na własne potrzeby po prostu sobie ten śnieg jakoś odgarnąć. Aczkolwiek powiem ci tak, no jestem właścicielem terenu i ja też chcę we współpracy z tymi najemcami jakoś tak, no też również pokazać, wiesz, że mi też zależy, żeby tam jakoś i to było zagospodarowane i jakoś to im się swobodniej użytkowało, więc jak tylko mam czas, to ja również w jakiś sposób działam na takiej zasadzie, że na przykład tej zimy, gdzie no nie było dużo śniegu, ale też będąc tam na działeczce, coś tam sobie robiąc, odśnieżyłem, też takie fajne dosyć opinie, a pan to o nas dba. Tak, no mamy jedno zmartwienie mniej w takim sensie, że bo ja już się martwiłem, bo się bardzo spieszę, a tutaj no taki dosyć pozytywny odzew to był, tak? Oczywiście, no nie można gdzieś tam tak jakby przyzwyczajać, że delikatnie ten śnieżek spadnie, ja już tam jestem i już odgarniam, no bo gdzieś tam zapisy w umowie są, ale mówię, to jest taka moja własna inicjatywa i to w jakiś sposób dosyć fajnie wyszło.
Marcin, a taki dodatkowy serwis tych garaży, żeby one prawidłowo się otwierały, czy też miały swoją odpowiednio długą żywotność, też prowadzisz, czy też zobowiązujesz do tego, żeby tam, nie wiem, na przykład ci najemcy smarowali czymś te drzwi, czy jakoś dbali dodatkowo o jakieś takie względy serwisowe,
Wiesz
użytkowe
co,
tego
ja w ogóle
garażu?
z wykształcenia jestem technikiem i ja bardzo lubię różnego rodzaju właśnie takie sprawy z tym związane i ja po prostu tylko proszę, że jeżeli coś się dzieje, to żeby dostać informacje, tak, żeby oni mi przekazali informacje, nie, że coś się dzieje po miesiącu, dopiero ta informacja do mnie dotrze. Więc jeżeli mam tą informację, no to czasami jest tak, a to proszę nasmarować we własnym zakresie, tak. Jeżeli jestem, mówię, chyba że ja tam w przeciągu 4 dni dojadę, no to ja się tym zajmę, ale proszę też o informację, czy to zostało zrobione, czy nie. Więc tutaj bardziej ja bym, wiesz co, też wolał, bo miałem taką sytuację, gdzie ktoś w jakiś sposób wstrzyknął w zamek jakiś środek, który jeszcze bardziej przymarzł i też tam takie problemy były, więc jeżeli mam nad tym nadzór, to pewnie się czuję po prostu, tak, że mniej problemów gdzieś tam może wyniknąć z jakiegoś tam użytkowania. Niczego poza tym, co jeszcze trzeba wspomnieć, one są te garaże, firma dała mi 2-letnią gwarancję, tak, czyli cokolwiek się dzieje, no to oni przyjeżdżają i tutaj mi tak jakby no pewne naprawy są w stanie przeprowadzić, więc oni też mi dali wskazówki, w jaki sposób dbać, w jaki sposób tutaj to wszystko konserwować, żeby to no poprawnie chodziło, tak? Więc no też muszę wobec nich, żeby tej gwarancji nie utracić, gdzieś tam stosować pewne jakieś tam środki, które oni mi wskazali.
Marcin,
Oczywiście.
jeszcze dwa pytania mam do ciebie. Jedno by dotyczyło tego, czy te osoby, które wynajmują te garaże, mają dodatkowy jakiś sposób ochrony, poza tym, że zamykają ten garaż, mają klucz do niego i to jest poczucie tej ochrony, czy masz dodatkowy monitoring na przykład, czy planujesz monitoring, albo jakiś tam objazdowy zakres ma firma ochroniarska, która chroni osiedle, czy też niezależnie
Wiesz co,
wykupiłeś
więc
jakiś
tak, teren jest
abonament?
oświetlony, teren jest ogrodzony, jest brama wjazdowa, ci najemcy mają klucze do tej bramy. Oprócz tego garaż posiada jeden zamek oraz dwa uszka, które dają możliwość zamocowania dwóch kłódek. Oprócz tego powiem ci, podczas realizacji budowy z bloku, który jest w zasadzie tutaj zaraz przy mojej działce, bardzo pozytywną relację gdzieś tam z mieszkańcami podjąłem i nawet ci mieszkańcy w jakiś sposób, jak tam jest jakiś głośniejszy, nie wiem, stukanie, pukanie, to oni też tam gdzieś mają oko i to jest taki bardzo pozytywny, tak jakby odzew no, dobrych relacji z sąsiadami, tak? Czyli na chwilę obecną monitoringu nie ma, firmy ochroniarskiej też nie ma. Aczkolwiek przy realizacji tak jakby zagospodarowania całego terenu, to jest dosyć sensowne i bardzo, bardzo wskazane, żeby dodatkowa ochrona jakaś była.
No, jeżeli masz monitoring osiedlowy w postaci różnych osób przesiadujących w oknach, to często to jest skuteczniejsze niż
No
jakakolwiek
myślę,
inna
że tak,
forma
straż
ochrony.
sąsiedzka, tak przykładem, biorąc przykład z Anglii, gdzieś tam bardzo, bardzo pozytywne tutaj. No, bardzo fajną ochronę daje, o, że tak to.
Tak. Marcin, ostatnia kwestia związana z formą prawną prowadzenia takiego biznesu, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, to mi wspominałeś, że robisz to właśnie na osobie fizycznej jeszcze. A jak tutaj uzyskiwałeś interpretację w podejściu do urzędu i co urząd ci powiedział, jak możesz to robić, jakbyś to
Powiem
jeszcze mógł
tak, w
nakreślić?
kwestiach podatkowych to na chwilę obecną ja tutaj aż tak biegły nie jestem, ponieważ ja to zleciłem księgowej, która jest dosyć biegła w tych sprawach, dosyć fajnie tutaj ona się tym zajmuje, za jakiś tam niewielki miesięczny koszt i ona mi po prostu mówi, jak to wygląda w chwili obecnej, bo nawet jakiś tydzień temu się tutaj no, konsultowałem tą sprawę, ponieważ ten drugi ciąg, czyli 28 garaży, już będzie gdzieś tam do dyspozycji tych najemców. Otrzymałem informację, że z nowym rokiem no, będzie trzeba to wprowadzić na działalność gospodarczą, ponieważ ja obecnie teraz też prowadzę taką jednoosobową działalność gospodarczą, tak? można to wprowadzić, aczkolwiek tutaj zastanawiam się nad sensem zmiany formy prawnej tej działalności. No, będę to jeszcze realizował gdzieś tam, czy dowiadywał się, jak to by miało wyglądać. Czyli na chwilę obecną jest to najem prywatny. Na początku roku będziemy tutaj wprowadzali to na firmę. Zbyt duży już będzie tutaj ten comiesięczny przychód, żeby to w jakiś sposób, no raczej jako osoba fizyczna, to nie ma możliwości, żeby dalej realizować w takiej formie.
Jasna sprawa, no bo to wszystko będzie nie tyle ważne z punktu widzenia podatkowego, ale żeby właśnie no, zachować
Tak.
dalej tą dobrą rentowność, bo forma prowadzenia już biznesu na działalności gospodarczej niesie ze sobą dodatkowe koszty, choćby ze względu na ZUS, a jakakolwiek inna, no to też zmienia się księgowość, wiąże się to z dodatkowymi kosztami, no trzeba po prostu dostosować prawidłową
Tak,
formę do tego, co
tak.
chcemy robić.
Aczkolwiek mimo wszystko, wiesz co, jeżeli tutaj te ZUS-y i tak dalej, o których mówimy, to i tak ta rentowność uważam, że ona jest taka dosyć duża i warto się tym zająć, tak? Zresztą wiesz co, zauważam jedną rzecz, bo teraz, czy mamy jeszcze chwilkę czasu, bo jak to wygląda z twojej strony?
Tak, jak
Bo
najbardziej
teraz
możesz mówić.
wiesz, nawet jakby zadać sobie pytanie, czy jest to w ogóle opłacalny interes, nawet biorąc to pod uwagę, że ja muszę to realizować jako firma i tak dalej, tak? Wiesz co, takie moje jakieś przemyślenia osobiste, może wynikające i z doświadczeń, i wynikające gdzieś tam z obserwacji, tak? Powiem ci tak, uważam, że jest to coraz bardziej pożądana forma przez osoby, że ona w pewnym czasie może nawet osiągnąć porównywalną formę do poszukiwania mieszkań na wynajem. Tym bardziej, że teraz mamy te rekomendacje, gdzie ten wkład własny się zwiększa, także sam zauważam, że ten rynek zaczyna iść w kierunku, że coraz więcej osób jednak będzie tutaj wynajmowało te mieszkania, tak? No osoby, które nie mają gdzieś tam tego wkładu własnego, bo bodajże do 2017 roku będzie to 20%, tak? O ile się nie mylę, minimum wkładu własnego przy zakupie mieszkania czy uzyskania kredytu hipotecznego. Tak,
Tak, w kolejnym
20.
15,
No to
w
tutaj
następnym 20.
jest. Tych samochodów przybywa. Patrz, Holandia, Belgia, Niemcy, Polacy gdzieś wyjeżdżają za granicę, tak? Oni sprowadzają te auta. Teraz za jakiś czas, bodajże w sierpniu czy we wrześniu, ma wejść możliwość rejestrowania samochodów z Anglii, po drugiej stronie kierownica, tak? To znowu ten rynek, tak jakby za jakieś tam dosyć sensowne pieniądze, znowu rynek się napełni, bo tam można pozyskać te samochody naprawdę w fajnych cenach. W związku z tym cały czas możliwość tak jakby parkowania gdzieś w pobliżu domu, to wszystko rośnie. Wiesz, tak cały czas wspominają o tym niżu demograficznym, widząc, że całe rodziny gdzieś tam wyjeżdżają za granicę, tak? Wyjeżdżają dzieci, do nich dojeżdżają rodzice. No to też można się zastanowić, czy w przyszłości nie będzie zmniejszenia tak jakby zapotrzebowania na mieszkania. I uważam, że jeżeli mieszkania, no to takie garaże, czy nawet jakieś w ogóle parkingi, tak? Możliwość parkowania gdzieś tam pod jakimś nadzorem, no są też taką alternatywą utrzymania tego dodatniego cash flowu, tak? I również stanowią jakąś tam różnorodność tego portfela inwestycyjnego.
Ja nawet, wiesz co, obserwuję to w swoim mieście rodzinnym, które ma 14 tysięcy mieszkańców, gdzie nawet jeżeli do miasta zjeżdżają się ludzie z okolicznych wiosek robić zakupy, załatwiać jakieś sprawy, to faktycznie brakuje miejsc. I to nawet, to jest zastanawiające, że małe miasta, takie powiatowe czy gminne, mając możliwość jakiejś infrastruktury, jakichś sklepów, gdzie ludzie właśnie robią te zakupy czy załatwiają swoje sprawy, dojeżdżają autami oczywiście. I teraz jest to na pewno duża alternatywa i warto taki pomysł rozważyć, nawet właśnie w małych miastach, w stosunku do dużych miast, gdzie grunt jest dosyć drogi i kwota wejścia jest często zaporowa. Natomiast właśnie w małych miastach, tak jak na Twoim przykładzie można zauważyć, gdzie nawet z gruntu rolnego jesteś w stanie przekształcić to odpowiednio w tego typu inwestycje, gdzie te garaże nagle mają sens i cały ten biznes się ciekawie kręci, Więc oczywiście no, ciężko jest jakby to do mieszkań porównać, bo to jest inny segment i inny rodzaj rozliczeń podatkowych, inny rodzaj prawa najemców, gdzie chociażby tutaj jest różnica podstawowa, gdzie przy garażach nie
No,
masz
oczywiście.
ustawy o ochronie praw lokatorów, przy mieszkaniach ona obowiązuje, więc jakby rodzaj biznesu uważam w postaci inwestowania w garaże blaszane jest na pewno bezpieczny pod kątem tego, że ten najemca, nawet jeżeli przestaje nam płacić, czy są z nim jakieś problemy, jest dużo łatwiej go usunąć, wypowiedzieć umowę niż w przypadku mieszkań, gdzie ta świadomość każdego inwestora musi tutaj być. Bo ja nawet, wiesz co, jak podczas naszej rozmowy sobie analizuję te swoje miejsca postojowe w halach garażowych, których mam kilka w Poznaniu, to raz, że wynajmuję je osobno, niezależnie od mieszkania, bo nie ma według mnie sensu wynajmować w pakiecie najemcy, bo wtedy najczęściej ten najemca chce w
Oczywiście,
postaci
dokładnie.
jakiegoś rabatu tam uzyskać. Tak, i wtedy rentowność nam od razu spada. Co więcej, te miejsca postojowe raz, że są często droższe do mieszkań, są często przypisane już do jednej księgi wieczystej, ale jakby to nie jest największe zmartwienie. Zmartwieniem jest to, że te podatki są właśnie o wiele wyższe w stosunku do mieszkań i one zaburzają mocno rentowność, ale miejsca postojowe w halach garażowych, w całych budynkach mają zasadniczą jeszcze wadę w postaci tego, że trzeba za nie płacić fundusz remontowy i ta kwota najczęściej wynosi tam plus minus powiedzmy 50 zł. I teraz jeżeli uzyskujemy w zależności od dzielnicy w Poznaniu, bazując na tym mieście, na przykład między 140 a 200 zł, to już musimy odliczyć tam te 30, 40 czy 50 zł na poczet taki serwisowy, gdzie jest ochrona, jest fundusz remontowy tej hali garażowej czy sprzątanie jej. No i już nam ten zysk spada tam do poziomu 90 czy tam 130, 140 zł. I tak naprawdę zachowujemy taką rentowność, którą ty masz w małym mieście, dużo mniejszym kosztem,
Tak,
który
wiesz
uzyskujesz.
co? Tylko, że jest jedna taka rzecz, że bo tak jak mówisz tutaj podatki, ten efekt skali tak jakby bardzo je zmniejsza i powoduje to, że można na tym fajne pieniążki gdzieś tam, czy uzyskać ten dodatni cash flow, tak? Bo wiesz, jeżeli miałbym na przykład spełnić te normy i robić to załóżmy pod 5 sztuk, no to tutaj trzeba by było się zastanowić, bo pewnie i tam jakieś utwardzenie ziemi oczywiście na mniejszym jakimś areale i tak dalej, ale jakie to będą koszta, no bo mówię, jakiś tam miesięczny ten czynsz dostaniesz w wysokości 100 zł, płacąc od tego jakiś podatek od nieruchomości, tak? Płacąc jakiś podatek za grunt. Czy to dlatego, tak jak tutaj wspominaliśmy, efekt skali powoduje tak jakby rentowność biznesu. Ale też wiesz co, tutaj poruszyłeś taką kwestię, że ja też takie opinie miałem, wiesz, bo jak ty już teraz będziesz wynajmował te 28 garaży, to od każdego tylko tam te 100 zł pobierasz, to masz 28 problemów, tak? Jeżeli ktoś by nie płacił i tak dalej, ale wiesz co, z drugiej strony ja to troszeczkę odwróciłem i się zastanowiłem, że taka po prostu zmniejszam ryzyko nagłego, gwałtownego tak jakby odpływu ludzi. No bo jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nagle mi na przykład z tych, załóżmy, wynajmę te 28 sztuk, tak, że nagle mi 26 osób w danym miesiącu czy w danym tygodniu odejdzie, tak? Z tego co obserwuję, to na pół roku odeszły tam 2-3 osoby, ale to one po prostu odeszły, bo sprzedały auto czy gdzieś tam się przeprowadzały, tak? A zaraz się znajdowały osoby następne, więc tutaj wiesz, biorąc pod uwagę, na przykład, jeżeli ja bym, mając dwa mieszkania, bo ponieważ mój brat ma dwa mieszkania na wynajem, i w momencie, kiedy odeszła mu jedna rodzina, no to on stracił, można powiedzieć, 50% przychodów do momentu znalezienia, tak jakby, kolejnych najemców, tak? Czyli tutaj też zmniejszam ryzyko, gwałtownego spadku, tak jakby tej miesięcznego dopływu gotówki, że tak się wyrażę. I
No dokładnie, także no, ryzyko jest względnie niższe z wielu tutaj poziomów, nie tylko prawnych, ale efekt skali ci je również zapewnia. Dzięki Marcin właśnie za cały ten wywiad, za poświęcony czas, bo sporo wartościowych informacji i ciekawy koncept na to, jak można zainwestować swoje pieniądze, najpierw w działkę, a później co można z tej działki wyciągnąć. I na pewno cały ten grunt jest dużo więcej wart, tym bardziej, że kupiłeś go za 1/3 ceny tej, która była początkowo ustalona. Więc na pewno całość ci się świetnie tutaj pięła i rentowność jest na dobrym poziomie, zadowalającym. Jest to na pewno jakaś alternatywa do segmentu mieszkaniowego, jeżeli ktoś nie chce się podejmować tych różnych ryzyk z ludźmi, którzy są chronieni poprzez różne ustawy i prawa wynikające z kodeksu cywilnego. Także no, warto wziąć to pod uwagę. Osoby, które słuchają tej audycji, a chciałyby jeszcze o coś Marcina zapytać, albo coś nie zostało tutaj dopowiedziane, to prosiłbym, żeby w komentarzach do tej audycji właśnie te pytania tam zadały, a ja przekażę Marcinowi, gdzie mógłby właśnie te komentarze wasze przeczytać. Będzie miał link do audycji i myślę, że w ciągu tygodnia. Bo tak najczęściej jest największa aktywność, będzie się starał odpowiedzieć na te wasze kwestie jako niezależnie już bez mojego udziału, także najlepiej jako on, który inwestuje właśnie w te
Ja
garaże.
również
Jeszcze raz
dziękuję.
ci dziękuję, Marcin, za
Również
poświęcony
dziękuję
czas.
i służę tutaj pomocą w każdym zakresie. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to śmiało tutaj proszę komentarze, a ja postaram się odpowiedzieć tutaj, dać jak najlepsze wskazówki.
Ja ze swojej strony też Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnej audycji. Już tutaj nie będę dodawał jakichś ogłoszeń specjalnych, bo wszystkie wydarzenia, które miały miejsce z moim udziałem na chwilę obecną się odbyły. Następne będą we wrześniu, ale to poinformuję Was jeszcze, myślę, w osobnej audycji, czy też w mailingach. Możecie korzystać standardowo z tych opcji, w których ja jakieś tam właśnie ogłoszenia prowadzę, czyli na Facebooku, na fanpage'u, skuteczne sposoby inwestowania razem pisane, czy też możecie pisać do mnie na maila d.kleczewski@zrozumiecnieruchomości.pl i właśnie tam jakieś kwestie, plany, zażalenia, wnioski, wszystko możecie właśnie tam w te miejsca zamieszczać. Ze swojej strony Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.